Lekcja 12. 19 marca. Otrzymujemy Królestwo Niewzruszone. Sobota po południu, 12 marca. Tekst pamięciowy. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. List do Hebrajczyków 12:28. List do Hebrajczyków 12:1-8-29. Fragment listu studiowany w lekcji tego tygodnia to zwieńczenie listu do Hebrajczyków i podsumowanie jego zasadniczego przesłania przez powtórzenie tego, od czego list się zaczyna. Bóg przemówił do nas w osobie swojego Syna, więc powinniśmy zwracać na niego baczną uwagę. Zobacz list do Hebrajczyków 1:1-2. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. List do Hebrajczyków 12:25. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Opis Jezusa zawarty w list do Hebrajczyków 12:22-24 uwypukla to, co mówi o nim cały ten list. Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza, a jego krew daje zbawienie wierzącym. Jego kapłańska i królewska służba dla nas jest powodem radości niebiańskich zastępów. I wreszcie list do Hebrajczyków 12:25-29 zawiera ostatnie końcowe ostrzeżenie i zapewnienie: nadchodzi sąd Boży. Przyniesie on zniszczenie wrogom Boga, ale też oczyszczenie z zarzutów i królestwo jego ludowi. Zakończenie studiowanego w tym tygodniu fragmentu listu potwierdza ważność dokonań Jezusa na krzyżu i kieruje uwagę wierzących na konsumpcję jego zwycięstwa podczas powtórnego przyjścia. Paweł posłużył się symboliką z 7 rozdziału Księgi Daniela, by przypomnieć czytelnikom, że Jezus przyjął królestwo od Boga, aby następnie podzielić się swoim królestwem z wierzącymi, świętymi Najwyższego, którzy posiądą je na wieki wieczne. Niedziela, 13 marca. Podeszliście do góry Syjon. Co Paweł opisał w tych wersetach? Przeczytaj list do Hebrajczyków 12:22-24. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. List do Hebrajczyków potwierdza, że przyszliśmy do góry Syjon i uczestniczymy w wielkim zgromadzeniu. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. List do Hebrajczyków 12:22. Przyszliśmy przez wiarę w osobie naszego reprezentanta, Jezusa. To uroczyste zgromadzenie składa się między innymi z nieprzeliczonych zastępów anielskich, a także samego Boga i Jezusa Chrystusa, który jest centralną postacią uroczystości. Przychodzimy jako część zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie. List do Hebrajczyków 12:23, Biblia Gdańska. Nasze imiona są wpisane w księgach nieba na listę zdeklarowanego ludu Bożego. Jesteśmy pierworodnymi, gdyż uczestniczymy w dziedzictwie prawdziwego pierworodnego, Jezusa. Przychodzimy nie jako goście, ale jako pełnoprawni uczestnicy. Zostaliśmy także określeni jako duchy sprawiedliwe i doskonałe. Wyrażenie to jest figurą stylistyczną, w której pewien wymiar ludzkiej natury został przedstawiony jako całość. Jest to wyrażenie podobne do wyrażenia Ojciec Duchów w list do Hebrajczyków 12:9, które oznacza Boga jako Ojca nas wszystkich, ludzi, którzy z natury są duchowi. Uroczyste zgromadzenie świętuje rozpoczęcie królewskiego panowania Jezusa, a także jego kapłańskiej służby i nowego przymierza. W liście do Hebrajczyków Góra Syjon jest miejscem tego wydarzenia. Trzy psalmy w list do Hebrajczyków 1:5-14 opisują wstąpienie na tron Syna i wymieniają Górę Syjon jako miejsce tej uroczystości. Góra Syjon jest także miejscem, w którym Syn został wyznaczony kapłanem na wieki, a wyrażenie to jest cytatem z Księga Psalmów 110:4. Według 110 rozdziału Księgi Psalmów wyznaczenie Syna jako arcykapłana następuje także na Górze Syjon. Apostoł twierdzi także, że ustanowienie kapłaństwa Jezusa wyznacza początek nowego przymierza. Tak więc Góra Syjon jest także miejscem zatwierdzenia nowego przymierza. List do Hebrajczyków 12:22-24 przedstawia zatem uroczyste zgromadzenie w niebie po wniebowstąpieniu Jezusa. W jaki praktyczny sposób możemy uczcić prawdę dotyczącą Jezusa, jego kapłańskiej służby i nowego przymierza w naszym życiu i podczas nabożeństwa? Dlaczego radowanie się tą wielką prawdą sprzyja umacnianiu naszej wiary? Poniedziałek, 14 marca. Podeszliście do Boga, sędziego wszystkich. Skoro jest to uroczyste zgromadzenie, dlaczego Bóg został przedstawiony jako sędzia? Jak to możliwe, że sędzia uczestniczy w uroczystości? Przeczytaj list do Hebrajczyków 12:23. I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Przeczytaj także Księga Daniela 7:9-10 i 13-22. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to co widziałem, przestraszyło mnie. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział, i dał mi wykład wydarzeń. Owe wielkie cztery zwierzęta, to cztery królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nadmiarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to co pozostało, deptało nogami, i o 10 rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym 3 z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne. A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich, aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Uroczystość opisana w list do Hebrajczyków 12:22-24 nawiązuje do przyszłego sądu. Bóg, sędzia, przewodniczy, księgi są badane, a wynik przyszłego sądu na podstawie ksiąg jest taki, że lud Boży otrzymuje królestwo. Ta scena przewodzi na myśl wielki przedadwentowy sąd opisany w 7 rozdziale Księgi Daniela. Przedstawiono tam scenę sądu z Bogiem, sędziwym, zasiadającym na ognistym tronie i otoczonym zastępami liczącymi 10 tysięcy razy 10 tysięcy aniołów. Księgi zostają otwarte, a sąd wydaje wyrok na korzyść świętych Najwyższego, którzy otrzymali królestwo. Podobnie w list do Hebrajczyków 12, 22-29 opisano scenę sądu na górze Syjon, w niebiańskim Jeruzalem, gdzie Bóg, sędzia wszystkich, jest otoczony niezliczonymi rzeszami aniołów. List do Hebrajczyków 12-22-29. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Ta scena także zawiera ogień. Występują w niej także księgi, w których święci są zapisani, co wskazuje na korzystny wyrok sądu na rzecz świętych. Jezus jest w centrum sceny. W drugim rozdziale listu do Hebrajczyków jest on przedstawiony jako Syn Człowieczy, który został chwałą i dostojeństwem ukoronowany po tym, jak zakosztował śmierci za nas. Syn Człowieczy cierpiał, aby przywieść do chwały wielu synów, to znaczy, aby wierzący także mogli zostać chwałą i dostojeństwem ukoronowani. Syn przywiódł teraz wierzących na Syjon, do niebiańskiego Jeruzalem, przez dobrodziejstwa nowego przymierza, obiecując im królestwo, które wkrótce otrzymają. Tak więc sąd ten jest dobrą nowiną dla wierzących, gdyż jego wyrok będzie korzystny dla nich. Ten sąd potwierdzi ich usprawiedliwienie. Jest to sąd pokonujący ich wroga, smoka stojącego za straszliwymi bestiami, które prześladowały wierzących w przeszłości i będą ich prześladować w przyszłości. Jak to, co studiowaliśmy w dzisiejszej części lekcji, pomaga nam zrozumieć, że sąd Boży ogłaszany w poselstwie trzech aniołów jest dobrą nowiną na nasze czasy. Zobacz objawienie Jana 14:6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Porównaj 5 Księga Mojżeszowa 32:36, gdyż Pan upomni się o prawo ludu swego, ulituje się nad sługami swoimi, gdy zobaczy, że znikła siła i że nie ma ani niewolnika, ani wolnego. 1 Księga Kronik 16:33-35. Wtedy radować się będą drzewa leśne przed Panem, gdyż nadchodzi, aby sądzić ziemię. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska Jego. Mówcie też, wybaw nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, abyśmy sławili święte imię Twoje i rozgłaszali chwałę Twoją. Wtorek, 15 marca. Wstrząsnę niebem i ziemią. Po opisaniu uroczystego zgromadzenia w niebie Paweł ostrzega czytelników, że muszą baczyć na głos Boga, gdyż Bóg wstrząśnie jeszcze raz nie tylko ziemią, ale i niebem. List do Hebrajczyków 12:26. Paweł wskazuje na to, że choć Jezus objął tron w niebie, to jednak nasze zbawienie nie zostało jeszcze dopełnione. Musimy zachować czujność, gdyż przed nami są jeszcze bardzo ważne wydarzenia. W jakim celu Bóg poruszy wstrząśnie niebem i ziemią? Co oznacza ta zapowiedź? Porównaj Księgę Ageusza 2, 6-9 i 20-22. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. I powtórnie doszło Aggeusza słowo Pana 24 dnia tego miesiąca, tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei, poruszę niebiosa i ziemię. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich, obalę rdwany i jeźdźców, także padną rumaki i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego. Księga Psalmów 96:9-10. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie. Drżyj przed Nim, cała ziemio. Głoście wśród narodów, Pan jest królem. On utwierdził świat tak, że się nie chwieje, sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Księga Psalmów 99:1. Pan jest królem, drżą ludy, siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. List do Hebrajczyków 12:26-27. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. W Starym Testamencie trzęsienie ziemi jest częstą figurą retoryczną oznaczającą obecność Boga, który przybywa, by wyzwolić swój lud. Gdy Debora i Barak walczyli przeciwko Syserze, to wtedy Bóg walczył z nieba za nich. Zostało to opisane jako potężne trzęsienie ziemi, poruszenie ziemi i gór pod wpływem obecności Boga. Zobacz Księga Sędziów 5:4-5. Panie, gdy wychodziłeś z Seir, gdy kroczyłeś z pól edomskich, ziemia zatrzęsła się, również niebiosa kropiły, tak, obłoki kropiły wodą. Góry zachwiały się przed Panem, to Senaj, przed Panem, Bogiem Izraela. Ten sam obraz odnajdujemy w całym Starym Testamencie, gdy Bóg powstaje, by wyzwolić uciskanych. Tak więc wstrząsy zwiastowały sąd Boży, gdy Bóg używał swojej władzy nad mieszkańcami ziemi. Prorocy przepowiedzieli, że stanie się to znowu w dniu Pana. Dla Hebrajczyków wstrząsy nieba i ziemi oznaczają zniszczenie wrogów Boga. To właśnie Bóg obiecuje w związku z intronizacją Jezusa. Bóg powiedział mu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. List do Hebrajczyków 1:13. Tak więc Jezus pokonał wroga i zasiadł na tronie, ale wrogowie nie zostali jeszcze zniszczeni. Bóg jednak zniszczy tych wrogów w przyszłości, gdy wstrząśnie niebem i ziemią. Wstrząśnięcie niebem i ziemią oznacza więc zniszczenie ziemskich potęg prześladujących lud Boży, a co ważniejsze, zniszczenie mocy zła szatana i jego aniołów stojących za ziemskimi potęgami i posługujących się nimi. Dlaczego obietnica nastania sprawiedliwości i unicestwienia zła jest dla nas źródłem nadziei, zwłaszcza gdy cierpimy wskutek działania złych mocy i złych ludzi? Środa, 16 marca. Królestwo niewzruszone. Bóg ogłosił, że wstrząśnie niebem i ziemią, co oznacza, że zniszczy wrogów swego ludu. Jednak jest coś, co nie zostanie wstrząśnięte i zniszczone. Jakie rzeczy nie zostaną wstrząśnięte? Porównaj Księga Psalmów 15:5. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Księga Psalmów 16:8. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Księga Psalmów 21:8. Król bowiem ufa Panu i dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się. Księga Psalmów 62:3. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. Księga Psalmów 112:6. bo nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. List do Hebrajczyków 12:27. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Niektóre współczesne przekłady List do Hebrajczyków 12:27 sugerują, że wstrząs nieba i ziemi oznacza, że zostaną one usunięte i przestaną istnieć na zawsze. Jednak Biblia wyraźnie świadczy o tym, że Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, a my zostaniemy na tej ziemi wskrzeszeni w nowym ciele. Tak więc wstrząs oznacza oczyszczenie i odnowienie stworzenia, a nie jego zupełne unicestwienie. To, czym teraz jest świat, zostanie odnowione i stanie się wieczną ojczyzną odkupionych. Jednak jest coś, co nie zostanie wstrząśnięte. Dotyczy to między innymi sprawiedliwych, ponieważ ufają Bogu. Stwórca podtrzymuje ich i gwarantuje ich przetrwanie. Zwróć uwagę, że w liście do Hebrajczyków trwałość i stabilność są kojarzone z Jezusem. W list do Hebrajczyków 1:10-12 czytamy o Jezusie: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk Twoich, one przeminą, ale Ty zostajesz, i wszystkie jako szata zestarzeją się, i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. List do Hebrajczyków mówi także o tym, że kapłaństwo Jezusa trwa wiecznie, podobnie jak dziedzictwo odkupionych. Na sądzie ostatecznym ci, którzy trwają mocno w Jezusie, nie będą. List do Hebrajczyków 12:28 mówi także o tym, iż otrzymamy królestwo niewzruszone. Jest to nawiązanie do księgi Daniela 7:18, gdzie znajdujemy zapewnienie, iż święci posiądą królestwo na wieki. Jest to królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, księga Daniela 2:44. To królestwo należy do Syna, ale On podzieli się nim z nami. Objawienie Jana 20:4 mówi, że będziemy sądzić wraz z Nim złe moce, które nas prześladowały. Czy jesteś pewien już dziś, że nie zostaniesz wstrząśnięty przez Boga? Jeśli nie, to jakich wyborów musisz dokonać, by to zmienić? Czwartek, 17 marca. Okażmy się wdzięczni. List do Hebrajczyków kończy się wskazaniem, że właściwą odpowiedzią na wszystkie wspaniałe dokonania Boga dla nas jest okazanie wdzięczności przez oddawanie Mu we właściwy sposób czci. Jak możemy oddawać Bogu cześć we właściwy sposób? Porównaj, list do Hebrajczyków 12:28. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. List do Hebrajczyków 13:15-16. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. W czasach Starego Przymierza ofiary ze zwierząt były sposobem okazywania przez ludzi skruchy i wdzięczności, ale same w sobie stanowiły jedynie symboliczny wyraz wdzięczności i skruchy obecnych w sercach wyznawców Boga. Tak więc Bóg wyraźnie oznajmił w Księdze Psalmów i przez proroków, że tym, co jest Mu naprawdę miłe, nie jest krew zwierząt, ale wdzięczność, dobre uczynki i sprawiedliwość Jego wyznawców. Tak więc Paweł wzywa nas, byśmy czcili Boga w niebiańskiej świątyni przez składanie ofiar uwielbienia, wyznania wiary, dziękczynienia i dobrych uczynków, bo na tym polega oddawanie Jemu czci, która jest Mu miła. Składamy te ofiary na ziemi, ale są one akceptowane przez Boga w niebie. To wezwanie podsumowuje wszystkie wezwania, jakie autor kieruje w swoim liście w powiązaniu z wyznawaniem imienia Jezusa i Jego napomnieniem, byśmy trwali w dobrych uczynkach. Wezwanie skierowane przez Pawła do jego adresatów, by oddawali cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, list do Hebrajczyków 12:28, wskazuje na to, że wierzący są naprawdę narodem kapłańskim, który został udoskonalony i uświęcony przez ofiarę Jezusa. Jest to wypełnieniem pierwotnego planu Boga dla Izraelitów, którzy mieli być kapłańskim narodem ogłaszającym całemu światu dobrą nowinę o zbawieniu. W list do Hebrajczyków 13:1-6 opisano w praktyczny sposób, co znaczy czynić dobro i dzielić się tym, co posiadamy. Oznacza to okazywanie bratniej miłości, tak jak Jezus okazał bratnią miłość nam. Oznacza to także okazywanie gościnności, odwiedzanie uwięzionych i wspomaganie uciśnionych oraz wystrzeganie się cudzołóstwa i chciwości. Dlaczego ważne jest to, byśmy traktowali dobre uczynki i dzielenie się tym, co posiadamy, jako część oddawania czci Bogu? Z drugiej strony, w jaki sposób nasze duchowe ofiary składane Bogu mogą ulec wypaczeniu? Zobacz Księga Izajasza 1:11-17. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan? Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Piątek, 18 marca. Do dalszego studium. W czasie tysiąca lat między pierwszym a drugim zmartwychwstaniem odbywa się sąd nad bezbożnymi. Apostoł Paweł wskazuje na ten sąd jako wydarzenie, które następuje po powtórnym przyjściu Chrystusa. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc. Pierwszy list do Koryntian 4:5. Daniel oznajmia, że gdy przyszedł sędziwy, odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego. W tym czasie sprawiedliwi królują jako królowie i kapłani dla Boga. Jan stwierdza w Apokalipsie Jana, i widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Objawienie Jana 20:4-6. To w tym czasie, jak przepowiedział Paweł, święci świat sądzić będą. Wraz z Chrystusem sądzą bezbożnych, porównując ich czyny z Księgą Ustaw, Biblią i decydując o każdym przypadku zgodnie z dokonanymi za życia czynami. Następnie wyznaczona zostaje kara, którą bezbożni muszą ponieść, i zostaje to zapisane przy ich imionach w Księdze Śmierci. Również szatan i źli aniołowie zostają osądzeni przez Chrystusa i Jego lud. Paweł mówi, czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Pierwszy list do Koryntian 6:3. A Juda oznajmia, że aniołów, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. List Judy 1:6. Pytania do dyskusji. 1. Co udział świętych w sądzie nad bezbożnymi mówi o Bogu i o tym, jak otwarty jest On wobec nas, ukazując nam swoją dobroć i uczciwość w postępowaniu wobec grzechu i zła. 2. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 32:32. Teraz, racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Księga Psalmów 56:9. Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłach swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej? Księga Psalmów 69:29. Niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Księga Psalmów 139, 16. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Księga Izajasza 4, 3. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym, każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. Księga Daniela 12, 1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Księga Malachiasza 3, 16. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Ewangelia Łukasza 10, 20. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Objawienie Jana 13, 8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Objawienie Jana 17, 8. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. W tych wersetach występują nawiązania do Bożych ksiąg w niebie. Co jest zapisywane w tych księgach? Dlaczego ważne jest to, że Bóg prowadzi zapis nawet naszych wylanych łez? Jeśli Bóg wie wszystko, co jest celem takich ksiąg czy rejestrów? 3. Dlaczego ważne jest to, że list do Hebrajczyków kończy się wykładem nawiązującym do obietnic zawartych w 7 rozdziale Księgi Daniela? Dlaczego nawiązanie to jest ważne w kontekście służby Jezusa w niebie? Czego 7 rozdział Księgi Daniela uczy o końcu wszystkiego, co ziemskie i upadłe?